The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Już minęła godzina 11, a więc do wysłuchania polskiego programu radiowego zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Program jak zwykle emitowany jest ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. Dziś jest wtorek, 12 dzień listopada, jest to 317 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zaledwie 49 dni. Słońce wzeszło o 6.42, zajdzie o 16.46. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin 4 minuty. Od wczoraj ubyło nam 2 minuty i 2 sekundy. Dziś imieniny obchodzą Renata, Benedykt, Krystyna i Witold. A urodzeni tego dnia odznaczają się wszechstronnymi zdolnościami i zrównoważonym charakterem. W działaniu są wytrwali i zdecydowani. Nie brak im męstwa i cywilnej odwagi. W stosunku do otoczenia są skryci i nieufni. Lubią krytykować innych, mając przy tym skłonności do despotyzmu. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składam mnóstwo ciepłych, serdecznych życzeń. A na zewnątrz słonecznie, ale dość chłodno. 54 stopnie, jutro 53 i przez następne 10 dni od 51 do 61 stopni. Powiedzenie na dzień dzisiejszy to Paulo Coelho. Ludzie są jak książki. Niektóre oszukują nas swoimi okładkami, inne nas zaskakują. Ale tak naprawdę to nigdy nie wiemy, co kryje się w środku, dopóki nie przeczytamy chociażby jednego rozdziału.
I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burning my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star.
Wake me up in July. Lay
stopped in July.
A utwór Varsovie śpiewała Brodka. A teraz kalendarium. Rok 1454. Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał w Nieszawie przywilej, na mocy którego wszelkie ważne decyzje państwowe zostały uzależnione od szlacheckich sejmików. 1623. Arcybiskup Józefat Kuncewicz został zabity przez tłum prawosławnych w Witebsku. 1648. Podczas powstania Chmielnickiego po zapłaceniu okupu kozacy zakończyli oblężenie twierdzy Zamość. 1674. Wojna polsko-turecka. Kapitulacja Turków przed wojskami króla Jana III Sobieskiego w oblężonym Barze. 1847. Brytyjczyk James Young Simpson po raz pierwszy użył do znieczulenia chloroformu. 1908. 348 górników zginęło w wyniku eksplozji w kopalni węgla w niemieckim Hamm. 1912. Na lodowcu szelfowym Rossa, Antarktyda, znaleziono zamrożone ciała Roberta Falcona Scotta i pozostałych członków jego wyprawy na biegun południowy. 1922. Pierwsze w historii wybory do Senatu RP. Wybory do Sejmu przeprowadzono 5 listopada. 1925. Brytyjski okręt podwodny HMS M1 zatonął z całą załogą 69 osób na wysokości Plymouth po zderzeniu ze szwedzkim parowcem SS Widar. 1933. W wyborach do Reichstagu NSDAP otrzymało 92% poparcia. 1942. Podczas rejsu szkoleniowego zatonął u wybrzeży Helu po kolizji ze statkiem magazynowym niemieckim okrętem podwodnym U-272, w wyniku czego zginęło 28 osób i 47 członków załogi. 1942. Alianci zdobyli Tobruk. 1948. Japoński premier Hideki Tayo i inni przywódcy japońscy z okresu II wojny światowej zostali skazani na śmierć za przestępstwa wojenne. 1971. W stanie Utah utworzono Park Narodowy Arches. 1979. Prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter wstrzymał import ropy naftowej z Iranu w związku z wzięciem zakładników w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie. 1981. Zwodowano żaglowiec Dar Młodzieży. 1989. Papież Jan Paweł II kanonizował brata Alberta Chmielewskiego i Agnieszkę Przemyślitkę. 1996. Należący do South Arabian Airlines Boeing 747 i kazachski transportowy IU-76 zderzyły się koło New Delhi, w wyniku czego zginęło 349 osób. 2001. Należący do American Airlines Airbus A300 rozbił się krótko po starcie z portu lotniczego Nowy Jork JFK, w wyniku czego zginęło 260 osób. 2010. Zmarł znany kompozytor i dyrygent Henryk Mikołaj Górecki. 2011. Liga Państw Arabskich zawiesiła Syrię w prawach członka.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Siedemdziesiąt osób zatrzymanych, 94 miały przy sobie materiały pirotechniczne. Łącznie policja interweniowała 164 razy, podała Komenda Stołeczna Policji, podsumowując do obchody Święta Niepodległości. Do służby tego dnia w Warszawie zostało skierowanych ponad 8 tysięcy policjantów. Marsz przebiegał bezpiecznie, nie doszło do żadnych poważnych incydentów, mówił komendant stołeczny policji inspektor Dariusz Walnichowski. Na wśród 70 zatrzymanych 49 posiadało środki odurzające, 10 było poszukiwanych. 4 osoby zatrzymano za udział w bójce, po jednej osobie za znieważenie funkcjonariusza, usiłowanie włamania i jedną w związku z przestępstwem propagowania nazizmu. 4 osoby używały dronów bez wymaganych uprawnień. Policjanci zastrzegają, że dane są wciąż zbierane i dokładne informacje będą podane jutro. Nie żyje mężczyzna, który podpalił się przed krakowską kurią, jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio. 47-latek zmarł w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera. Trafił tam w stanie krytycznym. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jego życie. Policja i prokuratura ustalają motyw działania 47-latka, który nad ranem w centrum Krakowa oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, dowody na miejscu zdarzenia oraz auto mężczyzny. Prezydent Andrzej Duda wyleciał do Azerbejdżanu na konferencję klimatyczną COP29. Przed wylotem mówił, że omawiana będzie m.in. kwestia wykorzystania wodoru.
Jednym z tematów będzie wykorzystanie wodoru właśnie do celów ochrony środowiska, do celów pozyskiwania tej tak zwanej zielonej energii. Przewidziane jest tam również moje bilateralne spotkanie z gospodarzem szczytu, czyli prezydentem Azerbejdżanu, z którym łączą nas dobre relacje.
Andrzej Duda spędzi w Azerbejdżanie najbliższe 2 dni. Polska ma 9 nowych obywateli. W trakcie uroczystości 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wojewoda małopolski wręczył akt nadania polskiego obywatelstwa obcokrajowcom mieszkającym w Polsce. Nowi obywatele pochodzą m.in. z Kazachstanu, Serbii, Białorusi i Ukrainy. Wśród nich jest pochodząca z Kazachstanu Tais Szeldybajewa, która do Polski przyjechała na studia architektoniczne.
Po prostu zakochałam się w Krakowie i przez Kraków poczułam całą tę duszę polską. I zdecydowałam się za parę lat, jak skończyłam studia, że zostanę, bo czuję się naprawdę tutaj dobrze. Kiedyś wybrałam Polskę, a teraz Polska wybrała mnie. Czuję się wyróżniona.
Polskie obywatelstwo otrzymał także chirurg ze szpitala w Zakopanem, Anton Danko.
Dzisiaj staję się pełnoprawnym obywatelem Polski, bardzo się cieszę. No i jest dla mnie to wielkim zaszczytem, a szczególnie przez to, że wręczenie tego obywatelstwa odbyło się w tak ważnym dniu, w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
O obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w Polsce dłużej niż 5 lat. Wieczorem w Rzymie w związku ze Świętem Niepodległości w Kościele Polskim odprawiona została msza w intencji ojczyzny. W homilii padły słowa o potrzebie pojednania narodowego.
Nabożeństwo w obecności ambasadora Rzeczypospolitej przy Watykanie Adama Kwiatkowskiego sprawował ksiądz Wiesław Czubernat z Krakowa. W kazaniu powiedział, że chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej rozwój gospodarczy i kulturowy, ale też troska o rozwój religijny i duchowy, który musi się realizować w oparciu o prawdę i wzajemną miłość. Mówił o potrzebie odnowy naszych sumień.
Zauważamy niestety coraz większy podział. Ranę, która rozdziela nasze społeczeństwo, sprawiając, że nie tylko różnimy się w poglądach, zaczynamy żyć nienawiścią, jedni przeciwko drugim.
Po nabożeństwie chór przybyły z Krakowa dał koncert pieśni patriotycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Sytuacja na Ukrainie i rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie były tematami rozmowy telefonicznej premiera Czech z Donaldem Trumpem. Petr Fiala poinformował o niej w mediach społecznościowych.
Petr Fiala stwierdził, że jego rozmowa z prezydentem elektem była znakomita. Cieszę się na naszą bliską współpracę, dodał szef czeskiego rządu. Politycy wspominali pochodzącą z Czechosłowacji pierwszą żonę Donalda Trumpa, Iwanę, która zmarła przed 2 lata. Trump miał też się podzielić swoimi wspomnieniami z Pragi. Gratulując w ubiegłym tygodniu Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach, Petr Fiala zaznaczył, że wspólnym celem jest utrzymanie relacji czesko-amerykańskich na najwyższym poziomie, niezależnie od zmian w administracji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
Prezydent elekt rozmawiał też z prezydentem Dudą, ale efektem ma być spotkanie obu polityków jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem. Samolot amerykańskiej linii pasażerskiej Spirit został trafiony podczas strzelaniny, która rozgrywała się na ulicach stolicy Haiti, Port-au-Prince. Maszyna doznała bardzo drobnych zniszczeń, lekkie obrażenia odniósł jeden z członków załogi. Loty do stolicy wyspiarskiego Haiti przez część amerykańskich przewoźników zostały zawieszone do czwartku włącznie.
Linia Spirit poinformowała, że lot numer 951 z Fort Lauderdale na Florydzie do Port-au-Prince został przekierowany i wylądował w Santiago w Republice Dominikany, gdzie kontrola ujawniła dowody uszkodzeń samolotu, które były efektem strzałów. Jedna ze stewardes zgłosiła drobne obrażenia i została zbadana przez personel medyczny. Maszynę czasowo wycofano z eksploatacji. Międzynarodowe lotnisko w stolicy Haiti po tym incydencie wstrzymało działalność. Haiti jest nękane przez szeroko zakrojoną działalność gangów i chaos polityczny od prawie roku. W zeszłym miesiącu śmigłowiec ONZ został również trafiony kulami podczas lotu nad Port-au-Prince. W oddzielnym incydencie w październiku gangi ostrzelały pojazdy ambasady Stanów Zjednoczonych, co później spowodowało ewakuację 20 pracowników. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
A tę część informacji przekazał Państwu Michał Przerwa.
Mało lato jesteś, tata cię duje i powera ci odbiera w zarodku. Sprawdza notes i kieszenie kontroluje, żeby zgasić to, co pali się w środku. Gdy w sobotę na imprezę ostrzysz sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak: ech mała, nie szalej, bo masz 16 lat, za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar. Sieć w chałupie wieczorami, kiedy kusi pal. Ech mała, nie szalej, za testem goni test. Takie życie mała, takie jest. Gdy mężatką jesteś lat 20 parę, a twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki. Czasem przyśni ci się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji. Gdy na mały koniak z kawą chcesz się wyrwać vis-a-vis, mąż, którego łamie w stawach, znad gazety powie ci: ech mała, nie szalej, bo masz 50 lat, za późno na bale, co miał, to dał ci świat. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, nie szalej, sprzątaj gotuj, bierz, takie życie mała, takie jest. Dziś w kąciku swoim siedzisz po cichutku i uśmieszek dobrotliwy masz na twarzy. Nad sernikiem, konfiturą, nad robótką, kiedy ci się już kompletnie nic nie marzy. Tylko gdy zapachnie różą, nagle ci się wydarzy, że pan Wozia tam na górze
cicho szepnuci, ole, ach mała, poszalej, masz 80 lat, coś zapal i nalej, tak mało dał ci świat, baw się wreszcie z obokami, niech cię sparzy żar, nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal, ech mała, poszalej, garściami bierz co chcesz, takie życie mała, takie jest, takie życie mała.
I dobrze podsumowane życie wielu kobiet przedstawiła Maryla Rodowicz w utworze Ej mała. A teraz, drodzy Państwo, dalsza część informacji. A oto dalsza część informacji. Nadchodząca zima będzie krytycznym momentem wojny, ocenia cytowany przez Reuters anonimowy urzędnik ukraiński. Najbliższe miesiące będą kluczowe w kwestiach przygotowań do negocjacji. Ukraińscy urzędnicy nie mają wątpliwości, że powrót Donalda Trumpa na urząd prezydenta jest sygnałem do tego, by wypracować jak najlepszą pozycję w przygotowaniach do rokowań. Agencji Reutera udało się dotrzeć do ukraińskich urzędników wysokiego szczebla. Z rozmowy z nim wynika, że w Kijowie nie ma złudzeń co do tego, co zbliża się wraz z prezydenturą Donalda Trumpa. Ta zima to krytyczny moment. Mamy nadzieję, że wojna dobiega końca, powiedział anonimowy urzędnik. Władze Ukrainy zdają sobie sprawę, że Donald Trump będzie zabiegał o jak najszybsze rozmowy pokojowe, co oznacza, że siły zbrojne Ukrainy mają najwyżej kilka miesięcy, by wypracować sobie jak najlepszą pozycję na froncie. Rząd i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mają być rozczarowani decyzjami urzędującego prezydenta Joe Bidena. Nastroje w Ukrainie są dość ponure. W ostatnich wypowiedziach Żołyńskiego widać rosnącą frustrację, podkreślił urzędnik. Chodzi tu o niewystarczającą, zdaniem Kijowa, pomoc wojskową i wstrzymywanie decyzji o przekazaniu kolejnych partii sprzętu. Równocześnie ukraińscy politycy i wojskowi wciąż mają nadzieję, że Joe Biden w ramach pożegnalnego prezentu pozwoli na wykorzystanie ataków w głąb Rosji za pomocą amerykańskiej broni dalekiego zasięgu. Sam urzędnik, z którym rozmawiała agencja, jest jednak nastawiony do takiej nadziei bardzo sceptycznie. Natomiast rzecznik Komisji Europejskiej teraz o możliwości wysłania wojsk na Ukrainę. W relacji Beaty Płomeckiej.
Pytany o tę sprawę rzecznik Komisji Europejskiej mówi tak. Na tym etapie nie ma decyzji dotyczącej wysłania przez Unię swoich żołnierzy na ukraińską ziemię. Peter Stano przypomniał, że jest unijna misja wojskowa, która szkoli ukraińskich żołnierzy poza Ukrainą w krajach członkowskich. Trwają dyskusje, czy misja może być rozszerzona na Ukrainę, ale na razie nie ma jednomyślności w tej sprawie. A skoro nie ma zgody na wysłanie wojskowych z unijnych krajów na Ukrainę na szkolenia, to tym bardziej nie zanosi się na razie na wysłanie ich do pilnowania strefy zdemilitaryzowanej, jeśli takowa zostanie utworzona między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Donald Trump obsadza bardzo ważne stanowisko. Jeden z najbliższych doradców Donalda Trumpa, Stephen Miller, zostanie zastępcą szefowej personelu Białego Domu. Poinformował wiceprezydent elekt J.D. Vance. Znany z antyemigracyjnych poglądów Miller w kampanii zapowiedział Ameryka tylko dla Amerykanów. O planach zatrudnienia Millera na stanowisku poinformowała najpierw telewizja CNN, a wkrótce potem potwierdził ją Vance na platformie X, gratulując Trumpowi fantastycznego wyboru. Miller będzie formalnie podwładnym szefowej kampanii Trumpa Susie Wills, która została ogłoszona szefową personelu Białego Domu. To jedna z najważniejszych funkcji w administracji, a osoba ją sprawująca jest prawą ręką prezydenta. Kieruje pracami Białego Domu i kontroluje dostęp do szefa państwa. Według New York Times rola Millera ma jednak być znacznie szersza niż wynikałoby z jego formalnego tytułu. Podczas pierwszej prezydentury Trumpa Miller pełnił funkcję starszego doradcy do spraw politycznych oraz speechwritera i był jedną z kluczowych postaci w otoczeniu prezydenta. Był też uznany za jednego z autorów polityki imigracyjnej, w tym zakazu podróży dla osób z krajów muzułmańskich i rozdzielania rodzin imigrantów na granicy. Słynie z ostrych prawicowych i antyimigracyjnych poglądów. Podczas największego tegorocznego wiecu Trumpa w nowojorskiej hali Madison Square Garden 39-letni polityk obiecał, że za drugiej prezydentury Trumpa Ameryka będzie dla Amerykanów i tylko dla Amerykanów. Wcześniej Trump zapowiedział, że zatrudni byłego szefa Urzędu do Spraw Imigracji i Służby Celnej, tzw. ICE, Toma Homana, jako swego cara od granicy. Homan zapowiedział w poniedziałek w wywiadzie dla telewizji Fox News, że w nowej administracji polityka egzekwowania prawa na granicy będzie taka sama jak podczas pierwszej kadencji Trumpa, lecz będzie o wiele więcej deportacji. Poza Wills, Millerem i Homanem Trump zapowiedział również nominację dla kongresmenki Elsie Stefanik na stanowisko ambasadorki Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie. Naraz jeszcze podkreślam, że Stefanik, mimo polskiego nazwiska, nie jest polskiego pochodzenia, jak podają niektóre polskie media, tylko jest z pochodzenia czeską, jak sama zresztą się deklaruje, jeśli chodzi o jej pochodzenie. Brytyjski antyszczepionkowiec i zwolennik teorii spiskowych został skazany przez sąd na 5 lat więzienia. Sąd stwierdził, że Patrick Rooney zachęcał do terroryzmu. Faktycznie mężczyzna wzywał m.in. do zabicia naczelnego lekarza Anglii. O szczegółach Adam Dąbrowski.
55-letni mężczyzna opisywał w internecie, gdzie najlepiej uderzyć Chrisa Whittiego, tak by, jak to ujął, do końca życia zmienił się on w warzywo. Apelował o spalenie biur i fabryk należących do firm farmaceutycznych, a także o strzelanie do ludzi zatrudnionych przy programie szczepień przeciwko koronawirusowi. Jego posty na komunikatorze Telegram widziały tysiące ludzi. Patrick Wayne był przekonany, że w sprawie pandemii i szczepionek rząd oraz naczelny lekarz Anglii kierują się nieczystymi i skrywanymi przed obywatelami motywami. Sędzia podkreślił, że mężczyzna ma prawo wyrażać swoją opinię nawet w emocjonalny sposób, ale grożąc przemocą przekroczył granicę. Mężczyzna zmaga się z alkoholizmem, ma problemy psychiczne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
Grupa uciekinierów z Korei Północnej przekazała Ukrainie ulotki i pliki audio wzywające przysłanych z Pjenjangu żołnierzy służących w armii rosyjskiej do dezercji, poinformował portal Korea Times. Ulotki i pliki audio zawierające zachętę do dezercji i odpowiednie instrukcje przekazano armii ukraińskiej oraz ambasadzie Ukrainy w Seulu. Korpus propagandy dezerterów został założony przez dawnych żołnierzy północno-koreańskich, którym powiodła się ucieczka do Korei Południowej, wyjaśnia Korea Times. Grupa zwróciła się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z sugestią zastosowania wojny psychologicznej przeciwko żołnierzom Korei Północnej walczącym w szeregach armii rosyjskiej. W zeszłym tygodniu minister obrony Ukrainy Rustem Umierow potwierdził koreańskiej stacji KBS, że doszło do pierwszych starć wojsk ukraińskich z żołnierzami z Korei Północnej. Zapytany, czy można zatem mówić oficjalnie o początku udziału Korei Północnej w bitwie na Ukrainie, szef odpowiedział twierdząco. Jego zdaniem na froncie ma być rozmieszczonych 5 północno-koreańskich jednostek po około 3000 każda. Wracamy do naszego alfabetu uczuć. Dziś kolejna litera. R, czyli rozsądek.
R jak rozsądek. choć zaliczany do pojęć filozoficznych, znalazł się w moim alfabecie, ponieważ nie sposób o nim nie wspomnieć, kiedy zajmujemy się zawiłościami ludzkiej natury. Według Kartezjusza rozsądek jest równoważnikiem specyficznie rozumianego rozumu. Zaś rozum pojmuje Kartezjusz jako właściwą wszystkim ludziom i przysługującą im w tym samym stopniu zdolność odróżniania prawdy od fałszu. Słownikowa definicja rozsądku to zdolność trafnego oceniania sytuacji i odpowiadającego tej ocenie zachowania, praktyczny rozum, rozwaga. Okazuje się jednak, że rozsądek, choć teoretycznie wydaje się bardzo pożądany, wcale nie ma jednoznacznie dobrej prasy. Przeciwstawiany uczuciom, namiętnościom, kreatywności prowadzącej do odkrywania nowych obszarów, wypada dość blado, kojarząc się z zachowawczym działaniem. Karol Bunsch określa to słowami: głos rozsądku nie budzi echa. Także Albert Einstein nie przeceniał go, twierdząc, że zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do 18 roku życia. Serce i rozum wydają się z reguły mówić odmiennym językiem. Oto co pisze jedna z blogerek. Zazwyczaj związek oparty na racjonalnych, zdroworozsądkowych przesłankach traktowany jest negatywnie. Chodzi tu o sytuację, w której jedna strona wybiera drugą nie ze względu na zakochanie, ale kieruje się myślą, że z kimś takim powinnam lub powinienem być. To jest ktoś, z kim znajdę szczęście, będą fajne dzieci, fajne wakacje, fajne życie. Często ten sam głos mówi nam, że już czas, że jak będziemy zwlekać, to nic nie znajdziemy, będziemy samotni. Dwiema postawami wobec świata są więc rozsądek, będący strażnikiem poczucia bezpieczeństwa, oraz marzenia, które staramy się realizować, niekiedy ryzykując wiele. Która z nich jest właściwa? Może odpowiedź znajdziemy w słowach André Maurice'a. Nie wystarczy mieć rozum, trzeba jeszcze posiadać go tyle, by nie mieć go za dużo.
A teraz ojciec Bartłomiej Marciniak z amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium w miesiącu listopadzie, każdego dnia w naszej kaplicy o godzinie 11:30 modlimy się za zmarłych, którzy odeszli do Pana, a tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, zmarłych z wypominek. Jest taka specjalna modlitwa: uwolnij od więzów, grzechów, prosimy Cię, Panie, duszę sług swoich, aby zmarli dla świata, żyli dla Ciebie, a grzechy, które z ułomności ludzkiej popełnili, Ty w nieprzebranym miłosierdziu swoim racz odpuścić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Którzy wiernych zmarł przez miłosierdzie Boże, niech poczywają w pokoju wiecznym. Także przez tajemnicę Matki Bożej, Królowej, Matki Miłosierdzia prosimy właśnie o to miłosierdzie, aby dostąpili nieba nasi zmarli. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, pielgrzymom, którzy przybywają do naszego sanktuarium. Ojcowie Paulini, jak co roku w listopadzie, odbywają swoje rekolekcje kapłańskie, które w tym roku głosi nam w Kitanii, głosił nam ojciec Piotr Stanikowski, Paulin, przeor klasztoru w Leśniowie, a także głosi rekolekcje w tym tygodniu od 11 do 16 właśnie listopada ojciec Piotr. Dziękujemy za jego posługę, za jego wszelkie dobro. Możemy wysłuchać jego świadectwo wiary i jego nawrócenia na naszej stronie częstochowa.us w radio. Także będzie głosił nam rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, łaski, które otrzymujemy od Pana Boga. Szczególnie będziemy dziękować w naszym sanktuarium dnia 21, czwartek, święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy. Zapraszamy na uroczystą mszę świętą o godzinie 11:30 do kaplicy Matki Bożej na szczególną mszę dziękczynienia. Także zapraszamy na niedzielę 24 listopada, niedziela uroczystość Chrystusa Króla, oraz na rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się 30 listopada i będą 29 listopada, piątek wieczorem, 30 listopada i 1 grudnia, pierwsza niedziela Adwentu. Niech Pan Bóg nam błogosławi, obdarza łaskami. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom i radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy na waszym eterze. Dziękujemy za wizytę w naszym sanktuarium. Szczęść Boże z duchowej stolicy Polonii. Pozdrawia wszystkich radiosłuchaczy. Błogosławi ojciec Bartłomiej Marciniak Paulin, mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
Jak zwykle o tej porze czas na kolejny rozdział powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 121. Ashton cierpiała, bo musiała sypiać w cudzych łóżkach, starając się przy tym unikać kontaktu z tłustym ciałem męża. Miała już dość całej tej maskarady, ciągłych pytań o ich akcent. Dlaczego? Tak, proszę pani, jesteśmy poniekąd południowcami, ale pochodzimy z Kentucky i zostaliśmy wychowani w poczuciu lojalności wobec Unii. Jakże irytujące było nieustanne powtarzanie tych kłamstw, cierpliwe znoszenie idiotycznych uwag i ciasnych kwater oferowanych przez właścicieli hoteli i zajazdów podczas podróży, która zdawała się nie mieć końca. Z fałszywymi papierami udali się z Montrealu do Windsoru, stamtąd do Detroit, później do Chicago, a teraz na początku lutego do St. Louis, gdzie ich drogi się rozejdą. Powell i jej mąż pojadą na zachód, a ona kursującym dwa razy w tygodniu dyliżansem do Santa Fe. W południe przed odjazdem Powell zauważył, że jest przygnębiona i zaryzykował zaproszenie jej na spacer po grobli, gdy Huntun drzemał. Przykro mi, że musimy się rozstać na jakiś czas, powiedział, nie dotykając się, przeszli obok bandy hałaśliwych, roześmianych robotników portowych. Murzyni ładowali towary na parowiec. Wiem, że podróż była trudna, koszmarna, Ashton wydała wargi. Nie mam słów, by wyrazić, jak mam dość brudnych łóżek i byle jakiego jedzenia. Powell uznał, że nikt nie może ich już dojrzeć z okien hotelu, więc ujął jej rękę i wsunął ją pod swoje ramię. Obskurny budynek był już dwie przecznice za nimi, a Huntun spał, gdy wychodzili. Rozumiem, mruknął Powell, ale mamy jeszcze przed sobą kilka ciężkich dni. Dotknął jej policzka i lekko go pogłaskał. Zdziwiła się, że wcale jej to nie sprawiło przyjemności. Zaswędziała ją skóra na karku. Pomyślała, że przyczyną jej rozdrażnienia jest comiesięczny koszmar, który przeżywają wszystkie kobiety. Przyzwyczaiła się do osłabiających bólów, a zmiany nastroju traktowała jako część doświadczenia. Już wkrótce zaczniemy budować naszą enklawę dla prawdziwie zasłużonych ludzi. Dla tych, którzy wierzą w jedyną arystokrację. Tę, która opiera się na pieniądzach i majątku. Żaden demokrata czy miłośnik czarnuchów nie znajdzie u nas miejsca. Nie uśmiechnęła się. Nic jej dziś nie bawiło. Nie mam ochoty na samotną podróż, rzuciła. W dyliżansie będziesz całkowicie bezpieczna. Masz pieniądze, na wszelki wypadek, nie w tym problem. To jeszcze jedna okropna, długa wyprawa. Myślisz, że moja będzie łatwiejsza? Wybuchnął. Przeciwnie. W Virginia City muszę załadować dwa wagony tajnym ładunkiem i przez cały czas nie spuszczać oka ze złodziei. Później muszę eskortować te wagony przez wiele setek kilometrów na terytorium Nowego Meksyku. Te tereny roją się od wrogo usposobionych dzikusów. Jeżeli ja podejmuję ryzyko, mając w perspektywie przyszłą nagrodę, to ty też powinnaś. I mogłabyś się powstrzymać od narzekań na nieporównywalnie spokojniejszą jazdę dyliżansem. Poczuła nagły skurcz. Kąciki jej ust drgnęły. Mijający ich mężczyzna zatrzymał wzrok na jej piersiach. Otarł się o ramię Ashton rękawem umazanej smarem koszuli. Miała wrażenie, jakby dotknął ją trędowaty. Powell wciąż był wściekły. Wszystko go ostatnio złościło. On również żył w ogromnym napięciu i musiał łagodzić wybuchy gniewu Ashton. Tak, masz rację. Przepraszam. Pokornie spuściła głowę. Ale chyba nie rozumiesz, jak ciężko jest leżeć w łóżku z Jamesem noc w noc, pragnąc, żebyś to był ty. Usłyszeli gwizdek, który rozległ się na pokładzie płynącego w górę rzeki statku pocztowego. Nie zapomnij tego, co powiedziałem na królu Albercie. James jest potrzebny. On jest... Rzucił jej ostre spojrzenie. Dobrym żołnierzem. Twarz Ashton, która z powodu zimy i okropnego jedzenia była wychudzona i straciła kolory, zarumieniła się. Oczy Powella zabłysły. Czasami widząc w nich ten blask, Ashton zadawała sobie pytanie, czy jej kochanek nie jest szalony. Nie miało to jednak żadnego znaczenia, przecież mężczyzna z takimi marzeniami nie mógł mieć przeciętnego umysłu. Chciałem ci jeszcze przypomnieć, kontynuował spokojnie Powell, że z Nevady do naszego punktu docelowego jest to daleka droga. Rozległe tereny bez wody, całkiem realne zagrożenie ze strony Indian. Coś może się stać żołnierzom, którzy będą mi towarzyszyć. Zaśmiała się. Mimo kobiecych dolegliwości poprawił jej się humor. Poczuła coś w rodzaju litości dla Jamesa. Biedny żołnierz, który właśnie miał rozpocząć swoją ostatnią kampanię. Ale szybko przestała o tym myśleć. W połowie ulicy Hantun zatrzymał się w cieniu budynku handlowego, potrząsnął głową, wsunął chusteczkę pod okulary i wytarł oczy, po czym udał się w kierunku rzeki za żoną i Powellem. Śledził ich, dopóki nie zniknęli za stertą beczek. Łzy napłynęły mu do oczu. Zamrugał, oślepiony i zły. To nie była niespodzianka. Podejrzewał coś od ponad roku, a od powrotu Powella już kilkakrotnie złapał ich, jak wymieniali ukradkowe spojrzenia. Nie winił za to Powella, któremu wciąż doradzał. Winił tę sukę, z którą się ożenił. Dziś udawał, że drzemie, a później poszedł za nimi, bo chciał być całkowicie pewien. Szpiegując ich, uzyskał tę pewność. Musi teraz napisać drugi list, w którym opowie jej o pierwszym. Rozejrzał się i szybko zawrócił do taniego hotelu, gdzie mieszkali. Wyraz jego twarzy był tak dziwny, że dwóch zakutanych w koce Indian, którzy siedzieli oparci około wozu, długo się za nim oglądało. W zamieszaniu tuż przed wyjazdem Hantun pocałował Ashton w policzek i wsunął jej do ręki zaklejoną kopertę. Pasażerowie już wchodzili do eleganckiego powozu firmy Abbott Downing, który był zawieszony na szerokich, grubych, skórzanych pasach. Rzemieślnik z Concord w stanie New Hampshire zgodnie z zamówieniem pomalował go na granatowo, a drzwi ozdobił identycznymi, sentymentalnymi portretami pięknej dziewczyny podziwiającej gołębia siedzącego na jej ręce. Ashton mniej zajmowała się estetyką, bardziej zwracała uwagę na dobre miejsca, w większości niestety już zajęte. Poirytowana zerknęła na kopertę i zapytała: co to jest?
Po prostu osobiste zwierzenia. Uśmiechał się sztucznie i unikał jej spojrzenia. Jeżeli coś by mi się stało, otwórz tę kopertę. Ale nie wcześniej. Musisz przyrzec, że spełnisz moją prośbę, Ashton.
Gotowa była zrobić wszystko, by zadowolić tego tłustego głupca i w końcu wsiąść. Oczywiście, kochanie. Przysięgam. Nadstawiła policzek do pożegnalnego pocałunku. Hantun pochylił głowę, by mogła rzucić ostatnie długie spojrzenie Powellowi, który tego ranka był elegancki i radosny. Kręcił laską i patrzył na zakochaną parę z uprzejmą wyrozumiałością. Kiedy Ashton wciąż jeszcze była zajęta przedłużającym się żegnaniem męża, woźnica wsunął głowę do powozu. Miał białą brodę w kształcie rozłożonego wachlarza i lśniącą kamizelkę, która wyglądała tak, jakby ją wyprano w zupie jarzynowej.
Kto z was jechał już kiedyś do Concord?
Podniosła się tylko jedna ręka.
Trasa jest całkiem niezła, jak się wkrótce przekonacie. Ale jeżeli jedziecie aż do Santa Fe, muszę ostrzec, że droga jest bardzo kręta i wyboista. A w niektórych miejscach tak podrzuca, że tylko od koni zależy, czy nie pogubimy walizek.
Skończywszy żarcik dla podróżnych, woźnica uchylił kapelusza, wspiął się na kozioł i zaczął rozdzielać lejce czterokonnego zaprzęgu. Ashton odepchnęła Hantuna. Już czas.
Szczęśliwej drogi, kochanie,
powiedział, pomagając jej wsiąść do powozu. Udało jej się wcisnąć na ostatnie wolne miejsce, plecami do kierunku jazdy, skazując dwóch maruderów, poganiacza bydła w średnim wieku, w biednym, ale czystym ubraniu i licho odzianego komiwojażera ze skrzynką jakichś próbek, na miejsca na twardej ławce. Obejrzała kopertę. Zaadresował ją do niej i zapieczętował woskiem. Chyba naprawdę chciałby jego życzenie było honorowane, skoro zakleił ją tak dokładnie. Wrzuciła list do torebki. Mimo perspektywy ciężkiej drogi, złego jedzenia i zapruskwianych miejsc noclegowych gdzieś po drodze, poczuła się szczęśliwa. Podejrzewała, że już niedługo okoliczności zmuszą ją do otworzenia listu. Pomocnicy załadowali ostatni kufer na dach powozu i zarzucili na niego brezentową płachtę. Rozległ się ostry dźwięk wyszczerbionej trąbki. Lamar Powell wziął pod ramię Hantuna i pomachał do niej, lakierowaną laską. Ashton wesoło pomachała mu ręką. Z beztroskiego zachowania Powella i ufnego uśmiechu wywnioskowała, że miała absolutną rację co do tego, że wkrótce będzie mogła otworzyć list. George wielokrotnie musiał wchodzić do okopów albo ziemianek. Za każdym razem błoto i smród powodowały, że czuł się okropnie. Wzdłuż linii frontu często widywał żołnierzy z uszami zatkanymi watą, która tłumiła huk działu. Widział choroby, nudę i strach, a także wszechobecny brud Virginii. Jeżeli po stronie Unii było tak brudno i nędznie, to jakie warunki musiały panować po stronie Oriego? A jeżeli to, co George widział, było nowoczesnymi działaniami wojennymi, o których mówił profesor Mahan, to współczuł pokoleniu syna i tym, co przyjdą po nim. Z powodu przeciągającego się oblężenia ludzie tracili rozsądek i przyzwoitość. Czasami czytał raporty o aktach przyjaźni między żołnierzami przeciwnych stron. Wymieniali kawę, tytoń, gazety. Ale większość czasu dwóm stojącym naprzeciw siebie armiom zabierała wymiana ognia z broni palnej i obrzucanie się wyzwiskami. George był zadowolony, że służy w oddziałach Korpusu Kolejowej Służby Wojskowej. Wątpił, czy wytrwałby na posterunku na pierwszej linii, gdyby musiał dowodzić 17-latkami, karać ich za drobne przewinienia, a w końcu wysłać na śmierć. Styczniowy poranek zastał go pod mostem łączącym brzegi wąwozu na linii kolejowej City Point. Sprawdzał pracę, którą wykonała jego grupa na jednym ze wsporników. Nagle zauważył, że z sopli lodu, zwisających wzdłuż krawędzi mostu, kapie woda. No tak,
mruknął. Zima się kończyła. Może wiosna przyniesie kapitulację. Miał nadzieję, że tak się stanie. Doszło do tego, że nienawidził listów regularnie przychodzących od Waterspoona, który z radością informował go o ogromnych zyskach, jakie przynosiła stalowni Hazarda produkcja na potrzeby wojska. Bank również miał się dobrze. Od rytmicznych uderzeń młotów na górze George'a zaczęła boleć głowa. Wspiął się po błotnistym zboczu, zasłaniając oczy przed promieniami słonecznymi. Spostrzegł człowieka, którego akurat potrzebował. — Galler, idę do potoku się napić. Zaraz wracam. — W porządku, majorze — powiedział czarny mężczyzna do odwróconego już plecami dowódcy. George odczepił blaszany kubek od paska, drugą ręką luzując nakładkę kabury. Dopływ rzeki, niewidoczny z nasypu linii kolejowej, wił się kilkaset metrów od pozycji konfederatów. Ale była niedziela, wczesny ranek, więc nie sądził, że grozi mu niebezpieczeństwo. Śnieg topił się po obu stronach potoku. Woda płynęła wartko, z wiosennym impetem. George'owi wydało się, że słyszy podejrzany hałas w gęstym lesie po przeciwnej stronie, więc zatrzymał się na chwilę za rozłożystym klonem. Nie zauważył nikogo. Zszedł więc na brzeg, przykucnął i zanurzył kubek w wodzie. Właśnie podnosił go do ust, gdy po przeciwnej stronie zza drzew wyszedł mężczyzna. George upuścił kubek, wylewając wodę i sięgnął do kabury. Rebelian w konfederackiej czapce i poszarpanym jasnobrązowym płaszczu szybko podniósł rękę.
Spokojnie, Ankesie. Chcę się napić, tak jak ty.
Wstrzymując oddech, George, wciąż kucając, trzymał rękę na broni. Rebeliant był w jego wieku, ale znacznie wyższy. Wyglądał na chorego. Na wygolonym, bladym policzku miał wrzody. Karabin trzymał niedbale skierowany lufą ku niebu.
Tylko wody, dodał.
Masz. George podniósł kubek i rzucił go przez wodę. Zrobił to odruchowo. Sam nie mógł zrozumieć dlaczego.
Dziękuję bardzo.
Konfederat podszedł, czy raczej przywlógł się do brzegu. Rzuciwszy jeszcze jedno spojrzenie na wroga, George zauważył, że jego oczy są zielonkawe jak oczy kota. Rebeliant położył karabin na ziemi. Kucnął, zanurzył kubek, wypłukał go i napełnił ponownie po sam brzeg. Pił głośno i łapczywie. George uśmiechnął się. Głuchy odgłos młotów zdawał się dochodzić z bardzo daleka. Jeżeli to była zasadzka i więcej ludzi ukrywało się za drzewami, George nie miałby szans wyjść z tego cało. Dziwne, ale ta myśl go uspokoiła. Zsunął do tyłu czapkę i przyglądał się mężczyźnie, szukając insygniów, czegoś, co określałoby jego stopień. Nic takiego nie znalazł. Założyłby się, że ten człowiek jest wartownikiem. Nagle błysnąwszy w słońcu, kubek wrócił na jego brzeg.
Dziękuję jeszcze raz, Jankesie.
George złapał kubek, zanurzył go i napił się. Rebeliant wstał i wytarł usta jednym palcem.
Skąd pochodzisz?
George również wstał i przyczepił kubek do paska.
Z Pensylwanii. Myślałem, że może z Indiany.
Akcent rebelianta wydał mu się znajomy, ale nie był typowy dla południa.
Dlaczego? Spytał. Mój brat tam mieszka. 8 lat temu przeniósł się z Charlottesville na małą farmę za Indianapolis. Należy do ochotniczego pułku piechoty. Nie wiem, którego. Myślałem, że może go znasz. Hugo Hoffman. Przez 2F. Niestety nie. Armia Unii jest ogromna.
Hoffman nie odpowiedział na uśmiech George'a.
O wiele większa niż nasza, rzucił. Musi ci być ciężko mieć brata po naszej stronie, ale to nie jest takie rzadkie. Kuzyni i przyjaciele walczą ze sobą. Mój najlepszy przyjaciel jest pułkownikiem w waszej armii. Jak się nazywa? Och, nie będziesz go znał. Jest w Richmond, w Departamencie Wojny. Jak się nazywa?
Uparty Niemiec, pomyślał George.
Main. Tak jak Main Street. Na imię ma Ori. Znam go. Czy raczej o nim słyszałem?
George oniemiał.
Pamiętam, bo to rzadkie nazwisko, dodał rebeliant. Pułkownik Ori Main był w sztabie generała Picketta prawie przez całą jesień.
Był? Wykrztusił George.
Został zastrzelony przez waszego rannego żołnierza, kiedy chciał mu udzielić pomocy.
W głosie Hoffmana zabrzmiała złość. Jego zielone oczy stały się mniej przyjazne.
Mówiło się o tym u nas w armii jako o dowodzie brutalności oddziałów generała Granta.
Mówisz, że został zastrzelony.
Chyba nie masz na myśli, że został zabity. Oczywiście. Inaczej nie opowiadano by o tym. No tak, Jankesie. Woda była orzeźwiająca i dobrze mi się z tobą rozmawiało. Przykro mi, że to ja musiałem powiedzieć ci o przyjacielu. Muszę już iść. Myślę, że ta wojna nie potrwa już długo. Mam nadzieję, że nie będę ranny, zanim się skończy. Tobie też tego życzę. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela.
Uchylił upepraną smarem czapkę konfederatkę.
Do widzenia.
George pożegnał go tak cichym głosem, że tamten przez głośny szum potoku nie dosłyszał jego słów. George skierował się ku torom.
Słońce świeciło mu w twarz i oślepiało go. Tyczka, pomyślał. Tyczka. Idąc w kierunku huku młota, dwa razy się potknął. Widział już most, ale musiał wrócić do lasu. Ukrył się w nim i płakał przez kilka minut, wspominając przyjaciela. Praca na moście zakończyła się przed zmrokiem. George poszedł do kantyny na niedzielną kolację. Siedział sam. Nie przedstawił się tak jak zwykle innym oficerom. Kiedy tu szedł, mijając reduty i okopy pełne ziewających, znudzonych mężczyzn, czuł potęgujący się wraz ze wzrostem temperatury niezdrowy odór. Teraz patrząc na talerz też czuł smród. Był to fetor ruiny, straty, której jeszcze nie potrafił zaakceptować ani w nią uwierzyć. W końcu nic nie zjadł. Wolno podniósł głowę, słysząc słabe dźwięki muzyki dochodzące zza linii oblężenia. Fujarka albo flet piccolo, do których dołączył klarnet, a po nim prowizoryczny bęben. Dla George'a brzmiało to jak bicie kijem w blaszaną puszkę. Grali Dixie's Land. Znowu zaczynają. Poskarżył się jakiś kapitan, zwracając się do sąsiadów przy stole. Ktoś krzyknął z okopów nieprzyjaciela. Hej, dajcie sobie spokój z tą muzyką. Jedźcie lepiej do domu i bijcie czarnuchów, jeżeli jeszcze jacyś wam zostali. W odpowiedzi usłyszał serię kpiących okrzyków rebeliantów, które dziś wydawały się bardziej śmieszne niż groźne. George zasłonił twarz rękami, ale szybko opuścił dłonie na kolana, kiedy zdał sobie sprawę, że inni mogą na niego patrzeć. I patrzyli. Nie podniósł wzroku na nikogo. Był zbyt przygnębiony. Zaczyna się! Zawołał ktoś przed kantyną. Pozwólmy chłopcom pograć! Na zewnątrz wybuchło zamieszanie. Oficerowie szybko kończyli posiłki, zabierali czapki i pośpiesznie wybiegali z kantyny. George'a zdziwiło, że Dixie's Land wciąż wesoło rozbrzmiewa nad liniami Unii. Nagle drugi zespół muzyczny, większy, który Bóg wie jakim sposobem znalazł gdzieś ksylofon, zaczął grać John Brown's Body. Pierwsze takty tej piosenki o odwecie powitano oklaskami i okrzykami. Pojedynczo lub grupkami z kantyny wychodziło coraz więcej oficerów i w końcu George został sam przy brudnym stole. Zmęczony podniósł czapkę i powoli wstał. Obie orkiestry grały bardzo głośno. Jedna próbowała zagłuszyć drugą. Był zaskoczony widokiem żołnierzy na parapetach redut. Inni wychylali się z okopów, cieszyli się słońcem, pykali z fajek kukurydzianych i wymieniali uwagi z żołnierzami po drugiej stronie. George szedł powoli w kierunku śmierdzących okopów, patrząc na pas udeptanej, nagiej, miejscami zrytej ziemi między liniami obronnymi konfederatów i wojsk Unii, które w tym miejscu były blisko siebie. Widział ludzi wyglądających jak ułowione żołnierzyki w szarych lub beżowych mundurach. Rytmiczne dźwięki wkrótce przerodziły się w jazgot. Jedna melodia zagłuszała drugą. Usłyszał, jak któryś z nich mówi – Cicho! Cicho! Słuchajcie! – rzucił ktoś inny. Oba zespoły uciszyły się. Przysłaniając oczy, George szukał wzrokiem źródła słodkiej, przejmującej, wygrywanej na kornecie melodii. W końcu je dostrzegł. Solista, mała, ciemna figurka po stronie wroga, był niski, szczupły i pewnie bardzo młody. Spiął się na szczyt częściowo zniszczonej reduty. Rękawy jego postrzępionej koszuli trzepotały przy łokciach, a kornet lśnił niczym eksplodująca gwiazda, gdy padały na niego promienie słońca. George rozpoznał utwór, nim usłyszał głosy konfederatów, którzy wyszli z okopów i skupili się wokół kornecisty. To była najczęściej grana i śpiewana piosenka po obu stronach. Stojący obok George'a brzydki sierżant zaczął śpiewać. Choć możemy żyć w pałacach, wśród rozkoszy, co dzień innych, nie masz to jak własny kąt, nie masz to jak dom rodzinny. Dołączyły baryton i tenor. Głosy nabrzmiewały po stronie Unii i Konfederacji, łączyły się, aż stworzyły jeden głośny chór. Coś takiego jest w niebiosach, co urzeka nas od lat, a nie znajdziesz tego nigdzie, choćbyś schodził cały świat. Żołnierze Konfederacji i Unii w pełnym świetle dnia stali albo siedzieli na wprost tych, którzy o innej porze i w innych okolicznościach ich zabijali. Paru żołnierzy w niebieskich mundurach pomachało tym z drugiej strony. Tamci odpowiedzieli, ale większość tylko śpiewała. Surowo, ze smutkiem i żarliwie, jakby to był hymn religijny. Jakby obie grupy Amerykanów oskarżonych o to, że zabijają innych Amerykanów, mówiły, że każdy z nich w głębi serca buntuje się przeciw tej strasznej wojnie. I mówili o tym słowami tej sentymentalnej ballady, niektórzy ze łzami w oczach. George naliczył kilkunastu żołnierzy, którzy płakali śpiewając. Dom, rodzinny dom, słodki, słodki dom. Nie masz to jak dom rodzinny, och, nie masz to jak dom rodzinny.
Głosy powoli cichły i na koniec słychać było już tylko dźwięk trąbki. George włożył czapkę trochę na bakier. Piosenka pomogła mu otrząsnąć się z przygnębienia. Wróciło poczucie obowiązku. Przypomniał sobie Belweder. Madeleine. Wątpił, by wiedziała o śmierci męża. Przerażała go myśl, że to on musi przekazać jej tę wiadomość, ale większym okrucieństwem byłoby pozostawienie jej w niewiedzy. Żadna wiadomość z Richmond nie dotarłaby do niej do Pensylwanii. Przypuszczał, że nie zostałaby powiadomiona, nawet gdyby pozostała na południu. Słyszał, że nic tam już nie działa. Musiał wziąć to zadanie na siebie. Ruszyłby dołączyć do swoich żołnierzy, którzy jedli posiłek w obozie jednego z czarnych pułków. Postanowił natychmiast napisać list. Wyśle go do żony. Był pewien, że Constance znajdzie sposób, by przekazać wiadomość Madeleine i Brett. Śmiejąc się i żartując, żołnierze Unii wygrzewali się w południowym słońcu. Nagle rozległ się wystrzał. — Niech was w szlak, rebelianci! — krzyknął ktoś. — I znowu ta parszywa robota! Zrywali się i jeden przez drugiego wskakiwali do okopów. Przerwa się skończyła. Teraz rozpoczynał się koncert na działa i karabiny.
I na koniec audycji przypomnienie o tym, że Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na kolejny odczyt nadchodzącą niedzielę o godzinie 3 po południu do Domu Polskiego 9150 Academy Road w Filadelfii. Jak zwykle wykłady odbywają się przy pączkach i kawie i oczywiście w miłej atmosferze. Tym razem prelegentem będzie dr Marek Michalski, Duch kapitalizmu w Polsce. Wykład poświęcony będzie analizie ogromnych zmian gospodarczych i politycznych, jakie zaszły w Polsce po przejściu od centralnego planowania gospodarki do systemu wolnorynkowego. Tłem także dla omawianych zmian będzie jedna z najbardziej zaskakujących transformacji gospodarczych w historii. Mowa o Chinach, gdzie rosnący dobrobyt gospodarczy pociąga za sobą koszty polityczne. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie w czwartek, a jutro, jak każdej środy, program, który prowadzi Michael Blicharz o nazwie American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa namawiam. Raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego i miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.